Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Mamy słuchaczkę. Pani się do nas dodzwoniła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słucham środowych audycji z rodziną mi do twarzy, bo tematy są zawsze bliskie, a szczególne dzisiaj. Wyczekiwałam już zapowiedzi od godziny południowej, wieczornej audycji i cieszę się, że takie trudne tematy również podejmuje się i rozmawia i myślę, że wiele osób korzysta z takiej rozmowy, bo trzeba tu i dużego doświadczenia i myślę, że przegadania też tematu, bo to jest też niezmiernie ważne w przeżywaniu żałoby po odejściu dziecka, bo chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, która jest, no myślę, że przez wielu, wielu rodziców, którzy doświadczyli takiej traumy odejścia dziecka, niezmienna, że przeżywa się śmierci osób dorosłych zupełnie inaczej niż odejście dziecka. Ja też nie tak dawno straciłam obojga rodziców, w krótkim czasie, rok po roku, najpierw mama, później tato. Straciłam też w ostatnim czasie koleżankę, a 8 lat temu dziecko, które nie było moim dzieckiem. Dzieckiem chorym, umieszczonym w rodzinie zastępczej.
Ale ból jest podobny.
Tak, a ból jest straszny. A ból jest po prostu straszny, nie mówiąc, że czas nie leczy ran.
Czas nie leczy ran.
Po śmierci dziecka czas nie leczy tych.
Ja myślę, że tu trzeba zwrócić uwagę chyba na jeszcze jedną rzecz. Pani bardzo słusznie powiedziała, że takie odejście rodziców i dziecka jest czymś zupełnie innym.
Zupełnie innym, tak.
Kiedyś spotkałem się z takim...
Naturalnie się pogodziłam ze śmiercią rodziców, bo przeszli swoje, mieli już jakiś wiek i jakoś tak zupełnie sposób naturalny wiedziałam, że wcześniej czy później taka chwila może nastąpić. Natomiast śmierć dziecka, zupełnie też niespodziewana ta śmierć, no taka wydawała mi się niepotrzebna przez długi czas, nie potrafiłam się z tym pogodzić, kłócąc się z Panem Bogiem, dlaczego tak się stało. Myślę, że wiele, wiele lat musiało upłynąć, zanim jakoś tak potrafiłam sobie to wytłumaczyć, że no być może boskie plany były inne wobec tego dziecka. Ale mam też do dzisiaj, jeszcze powiem tylko, przepiękne sny, bo to dziecko w moich snach rośnie. Ja widzę go dużym chłopczykiem. Nawet moje własne dzieci również mają sny z nim związane i rok temu mój syn widział, jak on jeździ na łyżwach. Mówi, mamo, przecież mogliśmy mu łyżwy zapakować, więc okazuje się, że maleńka trumienka musiałaby być z nartami, z łyżwami, z wrotkami, z rowerkiem. No, nie chodził też, więc mnie bardzo często śni się, że chodzi, że ma za duże buty, że narzeka, że ma za ciasne buty i kiedy chce te buty zmienić, to sen się niestety kończy.
Ale jest tym,
nasze dziecko rośnie w naszych snach.
Jest w tym pociecha, co pani mówi, nie tylko, że rośnie. Kiedyś spotkałem się z takim wyjaśnieniem tłumaczącym różnicę bólu. Gdy żegnamy się z osobą starszą, choćby z rodzicami, to żegnamy się z przeszłością, z tym, co przeżyliśmy wspólnie. A wtedy, kiedy żegnamy dziecko, gdy umiera dziecko, tej przeszłości nie ma, ona jest bardzo króciutka. Natomiast rozstajemy się z czymś jeszcze piękniejszym, bo się rozstajemy z naszymi marzeniami, z planami na przyszłość, z pragnieniami.
I myślę,
że te sny, które pani ma i te marzenia i to, że rozmawiacie o sobie, no to mówi o tej miłości, która trwa. O tych planach, o tych marzeniach na przyszłość, która skończyła się, ale też myślę, nie wiem, taki może prozaiczny przykład, film, który parę miesięcy temu był na ekranach o chłopcu, który poszedł do nieba. Niebo istnieje naprawdę.
Tak.
I on tam spotyka swoją siostrzyczkę, o której nawet nie wiedział, że istnieje, bo ona się, no właściwie umarła przed narodzeniem. I ta dziewczynka tam nie jest oczywiście już malutka. To nie jest niemowlątko. Ona już ma kilkanaście lat, no więc tak jakby dorastała. Tak jakby w świadomości tych, którzy ją pamiętają, tak jakby stawała się coraz piękniejsza, coraz większa, coraz mądrzejsza. I pewnie coś w tym jest.
Coś w tym jest, dlatego że nam też śni się to dziecko nie takie, kiedy ma trzylatka i w momencie, kiedy odchodzi od nas, ma trzylatka, nie chodzi, bo choroba uniemożliwiła chodzenie. Ale śni nam się już jako większy chłopczyk, jako duży chłopczyk, miałby w tej chwili 11 lat, bo świętujemy też każde jego urodziny i na każde urodziny ma tyle kwiatów, ile kończy lat. i zawsze jakąś niespodziankę urodzinową, to sprawia nam taką radość, taką ziemską radość. O, taką ziemską radość, że my to możemy celebrować, jak gdyby ciągle gdzieś w naszych sercach istnieje to, że on rośnie, że my razem z tym upływem czasu widzimy go w naszych oczach, w naszych myślach, no jako już takiego 11-letniego chłopczyka.
To jest jedno, a drugie też może w takiej chrześcijańskiej perspektywie. On wie, że jest kochany.
To, co pani mówi, to świadczy o tym, tak sobie pomyślałam, jak niesamowita jest miłość i jakie niespodzianki nam robi, jakie tak. ma tajemnicze, no nie do przewidzenia, prawda? Takie odsłony, tak. którymi możemy być ciągle zaskakiwani, ciągle zdziwieni, że coś takiego jest. Pięknie pani dziękuję za ten telefon. Proszę z nami oczywiście pozostać. Wracamy do naszej rozmowy. Dziękuję pani bardzo. Tutaj w studiu z moimi gośćmi rozmawiamy o tym, to co zapowiadałam przed przerwą. Proszę państwa, ten pierwszy moment, najtrudniejszy, ja nie wiem, czy najtrudniejsze, czy później nie są te najtrudniejsze, ale mieliśmy porozmawiać o tym, co wam pomaga, co wam pomagało w tym czasie, jakie zachowania, jakie słowa są wsparciem, a jakie irytują i wręcz przeszkadzają. Jak wy to pamiętacie? Co gdzieś w tej pamięci zostaje takie najbardziej świeże?
Ja pamiętam sformułowanie mojej mamy jeszcze jak córka moja walczyła z chorobą, kiedy w sumie się dowiedziałam o tym, że zachorowała na tą białaczkę. Kiedy ja powiedziałam, że jak się coś Nadii stanie, to ja się zabiję. A moja mama mi w tym momencie odpowiedziała takimi słowami: i co uważasz, że to rozwiąże problem? A pomyślałaś o nas, o rodzicach, o dziadkach, o cioci? Co oni będą czuć? Przecież my stracimy podwójnie. My stracimy córkę i wnuczkę. I pamiętam, że te słowa w sumie po dzień dzisiejszy we mnie tkwią i dają mi tą siłę do takiego lepszego jutra, do tej walki o to lepsze jutro. I zawsze powtarzam nawet rodzicom, z którymi ja mam kontakt, którzy tracą swoje dzieci, że nie mogą się poddawać, że zawsze jest gdzieś ktoś, kto wyciągnie tą pomocną dłoń i pomimo tego, że raz, drugi, trzeci, czwarty gdzieś tam będą negatywne informacje do nich dopływały, to zawsze trzeba wierzyć w tą lepszą. Poza tym druga rzecz taka, która dawała mi siłę, to to, że jak córka zmarła i tutaj było wspomniane o ubieraniu córki, mnie dało siłę to, że ja mogłam ją ubrać, że mogłam iść do kostnicy i ją przygotować do tej ostatniej drogi. I pamiętam ją z tej kostnicy, ale to jest chyba najpiękniejszy obraz, który mam w tej chwili dla niej i w mojej głowie, który jest. Wszystkie inne, które próbuję jak przywołać, są ciężkie do przywołania. Natomiast to mi też daje siłę i wtedy też przyrzekłam córce, że świat o niej nie zapomni. I w każdym artykule, w każdej możliwej publikacji wspominam o niej. Daję do zrozumienia, że jej śmierć nie poszła na marne, po to, żeby pokazać, że trzeba rozmawiać o śmierci dzieci, że trzeba pomagać przede wszystkim tym rodzicom i nie można ich ranić. Nie można ich ranić, mówiąc na przykład tak, jak mnie często mówiono: jesteś młoda, jeszcze dasz radę, będziesz miała dzieci, musisz być silna, bo jeszcze nie jedną urodzisz.
Albo dobrze się trzymasz,
albo tak,
świetnie sobie radzisz. Miesiąc po śmierci dziecka usłyszałam: świetnie sobie radzisz. I teraz nie wiedziałam, czy powinnam się zalać łzami na ulicy, czy takie słowa, które bym powiedziała, były po prostu głupie, jakieś ocenne opinie. A nie wiem jak panie, natomiast ja miałam takie wrażenie, jakby moje nerwy były na wierzchu, jakby skóra je nie chroniła. Odbierałam wszystko emocjami. Słowo, które być może teraz by mnie nie zabolało, wtedy wywoływało atak płaczu, niezgody na taką obcesowość. Pamiętam, przyjechałam po raz pierwszy z Poznania do Opola i tam, gdy byłam u mojego zięcia, to pracowałam 16 godzin na dobę, bo przy piące dzieci tych zajęć było mnóstwo. I padałam, spałam, wstawałam i od nowa, i o niczym się tam nie myślało. Nieraz w nocy wykradaliśmy te chwile z zięciem w kuchni przy stole, płacząc, wspominając, to była nasza żałoba. Ale gdy przyjechałam do pola i zostałam sama ze zranionym sercem, krwawiącym i z tymi myślami, nagle czułam, że zaczynam się zapadać w jakąś otchłań, że ja tam nie chcę lecieć, że ktoś musi mi pomóc, bo sama nie jestem w stanie się zatrzymać. A nie było moich przyjaciół. I wymyśliłam sobie, że kto jak kto, ale ksiądz mi pomoże. I poszłam do swojej parafii. No i miałam nieszczęście spotkać księdza urzędnika, bo inaczej tego nie mogę wytłumaczyć, bo przecież inni księża zachowywali się inaczej, ale tamto to zostaje. I ja pamiętam każde słowo wypowiedziane przez tego człowieka, gdy mu powiedziałam o sytuacji i go prosiłam, żeby mi dał wsparcie, żeby mi dał otuchę, żeby mi pomógł. On mówi tak: córka była wierząca? Była wierząca, bardzo. No to ciesz się, matko, dziecko jest u Boga, a ty bierz się do roboty i pomagaj zięciowi. A po roku zięć powinien się ożenić, bo mężczyzna musi mieć żonę, a dzieci matkę. Najpierw myślałam, że człowiek nie usłyszał, co do niego mówię. A potem wpadłam w gniew. Ogromny gniew. I jedno, muszę przyznać, że udało mu się. Nie wpadłam w depresję, ani nie zanurzyłam się w otchłani.
To jest jednak siła.
Tak. Natomiast co sprawił? Sprawił, że ja przez 5 lat nie potrafiłam iść do kościoła, który jest moim kościołem parafialnym, bo bałam się, że on wyjdzie. A jego widok mnie ranił. Myślę, że ten człowiek do dzisiaj nie wie, co mi zrobił. Był bardzo młody. Potem dowiedziałam się, że jest równolatkiem mojej córki. Na całe szczęście 2 miesiące później była Wielkanoc i w telewizji usłyszałam wywiad przeprowadzany z ojcem Wacławem Oszajcą, jezuitą, poetą. I właśnie był taki temat: chrześcijanin a śmierć. Jeżeli wierzymy w to drugie, lepsze życie, to śmierć naszych bliskich powinna być momentem radosnym, bo idą na ten drugi, lepszy świat. A ojciec Wacław powiedział: tak, ale jesteśmy ludźmi. I zanim osiągniemy taką perspektywę, być może w ogóle jej w tym życiu nie osiągniemy, to minie bardzo dużo czasu i trzeba przejść przez taki proces. Natomiast są takie śmierci, wobec których żadne złote teologiczne myśli nie pomogą. Na przykład, cóż miałbym powiedzieć matce nad grobem jej dziecka? Mogę tylko schylić głowę z pokorą i stać obok niej. I to jest właśnie zadanie dla bliskich. Stać obok, być, pomagać, często fizycznie. Przywieźć, odwieźć, podać, pomóc, podać ciepłe rękawiczki, kiedy jest zimno, bo człowiek nie myśli o tym, że można je kupić w sklepie, tylko nie wiadomo, dlaczego marznie. Moi przyjaciele mnie przenieśli przez okres żałoby, bo byli mądrzy, oni mi nie mówili nic, nie pocieszali w sposób banalny, ale w ich oczach widziałam troskę, takie przytulenie mnie. Chyba mieli dyżury telefoniczne, bo co chwilę jakiś dzwonił, żeby zobaczyć, jak ja tam żyję. I za to im będę do końca życia wdzięczna.